Chcę utrzymać się w tej konwencji zwiastowania dotyczącego największych przegranych. Mówiłem o człowieku, dając taki tytuł, jakie będzie twoje epitafium. Potem było nie baw się ogniem. A dzisiaj pytanie brzmi, gdzie spędzisz wieczność? Prowokacją do tego, o czym za chwileczkę będę mówił, jest oczywiście pamiątka wieczerzy. I to jest możliwość mówienia o krzyżu, o ukrzyżowanym Zbawicielu. I charakterystyczną cechą tego wspominania naszego są aż trzy krzyże. Większość kazań skupia się oczywiście na tym głównym, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus, ale potem mówi się o jednym z tych przestępców ukrzyżowanych, a ja chcę przewrotnie dzisiaj mówić o tym, o którym się kazań nie mówi. O tym złoczyńcy, który był po drugiej stronie tego, który o coś poprosił. Złoczyńcy, który nawet jak usłyszał słowa skierowane Jezusa do tego, który coś ze swoim życiem zrobił, dziś będziesz ze mną w raju, nie zrobiły wrażenia. Ten, który na tą odpowiedź zareagował, czy zasłużył, w cudzysłowie zasłużył, oczywiście on nie zasłużył w ogóle, przyjął swoją nową przyszłość. Ale ten pierwszy, ja ich ponumerowałem, pierwszy i drugi, ten pierwszy nie zareagował na to. I dlatego chciałbym w tej konwencji drugiej, której się lubię trzymać, jeden werset zacytować. Łukasza, 23 rozdział, 39 wiersz. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Kilka słów o krzyżu. W naszej kulturze symbol krzyża spotykamy codziennie i wszędzie praktycznie. Na wieżach kościołów, na cmentarzach, przy drogach, przy jakichś kapliczkach przydrożnych. Krzyż stał się inspiracją dla poetów, malarzy, kompozytorów. Dla niektórych krzyż to symbol szubienicy i nie chcą o nim mówić, nie chcą słyszeć, nie chcą go znać. Zrobiono z krzyża przedmiot dekoracyjny, symbol, ozdobę. I spotykając krzyż w różnych okolicznościach, moglibyśmy sądzić, że żyjemy w kraju wśród ludzi, którzy są naprawdę przepełnieni powagą dla krzyża i takim oddaniem dla tego, co się stało na krzyżu. Niestety, nie mamy do czynienia z chrześcijaństwem ewangelikalnym, a mamy do czynienia ze społeczeństwem religijnym. Ci sami ludzie, którzy mówią, że się pochylają nad krzyżem, że potrafią walczyć o krzyże, i były całe kampanie, nawet nam nie tak dawno znane, sprzed 2-3 lat chyba, a może się mylę, bo mnie czas trochę szybciej biegnie. Ci sami ludzie przeklinają, żyją niemoralnie, kradną, są aroganccy, bezczelni, wszystko co złe można im przypisać. Ci sami ludzie o krzyż będą walczyć do upadłego. To nie świadczy o chrześcijaństwie. To jest tylko religijność. Zaczęto też kreślić znak krzyża przed sobą jako magiczną ochronę. Ochronę przed złem. I krzyż przez to stał się pewnym fetyszem. Ale tak naprawdę niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z mocy krzyża Jezusa Chrystusa. Nie mówimy oczywiście o tym kawałku drewna, o tym elemencie, na którym wisiał Jezus Chrystus, ale o całej sytuacji, o tym, co się zdarzyło na krzyżu Golgoty. Niestety, wielu używa krzyża jako nowej łaty do starego sukna. Ale sam krzyż nie pomoże. Coś się musi zdarzyć. Historia o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa i tych przestępców pokazuje nam pewien kontrast między tymi, którzy odmawiają przyjęcia Jezusa Chrystusa i zadeklarowania, że On rzeczywiście jest ich Zbawicielem, a tymi, którzy tego nie robią i w najciemniejszej godzinie ich życia właściwie to nic nie znaczy. To nie był żaden zbieg okoliczności. Ukrzyżowanie na Golgocie między tymi dwoma przestępcami Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy 53 rozdział Księgi Izajasza, to mamy tam dokładnie opisaną sytuację, że tak będzie, że był policzony między przestępcami. A to nie jest świeże jakieś zwiastowanie, tylko 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Pan Bóg już zapowiedział, co będzie miało miejsce. A więc to nie był zbieg okoliczności, że Jezus Chrystus był ukrzyżowany między dwoma przestępcami. Jeden z tych przestępców, właściwie nawet nie jeden, obydwaj urągali Jezusowi Chrystusowi. O tym mówi Ewangelia Mateusza i Marka. Tylko później jeden z nich zrezygnował z tego, zaniechał tego urągania. Jak powiedziałem, ponumerowałem je, a więc ten pierwszy. Moglibyśmy powiedzieć, ten pierwszy, zbuntowany, to człowiek, który kreuje siebie na twardego faceta, gardzi słabością. Pokora i prawość Jezusa Chrystusa go denerwują tylko, złoszczą go, prowokują do urągania. On w Jezusie widzi słabego człowieka. Skoro kreowałeś się na przywódcę, myśmy tak wszyscy myśleli, to jeśli już nas nie chcesz uratować, to ratuj siebie samego. On pogardza słabymi ludźmi z otoczenia. On siebie kreuje na człowieka twardego, mocnego. Jak już nie siebie, to nie nas, to ratuj siebie samego. Kiedy ktoś jest aresztowany, to pierwsze, co policja robi, albo prokurator, powiada, jakie ten aresztowany ma prawa i przywileje i jakie obowiązki. I najczęściej takie pada stwierdzenie, cokolwiek powiesz, może posłużyć przeciwko tobie. Na ogół ci aresztowani milczą, chyba że, i to większość, że jest niewinny. W więzieniach siedzą sami niewinni. Większość za niewinność siedzi. Jak trafili, nie wiem, ale za niewinność ponoć siedzą. Złoczyńca bluźni Jezusowi i mówi to, co mówi. On nie chce, aby Jezus przebaczył jego grzechy, aby zmienił jego duchową sytuację. On chce, żeby się zmieniły okoliczności, żebyśmy zeszli z krzyża w jakiś cudowny sposób. Jego wcale nie interesuje pokuta, żal, przebaczenie za to, co zrobił. Drugi dopiero musi go upomnieć. My tu za coś jesteśmy. W 1800 roku w jednym z miast Stanów Zjednoczonych, w rejonie Missouri, podjęto taką decyzję. W tym mieście nie będzie żadnego kościoła, żadnych chrześcijan, nie wolno. Kościoły wyrzucono z tego regionu, nie pozwolono na żadne spotkania religijne, zero. Przestępczość, niemoralność szerzyły się tak bardzo, że władze miasta w końcu uległy i powiedziały do kościołów: wracajcie, wracajcie tu, bo nie dajemy sobie rady z przestępczością. I wrócili wierzący ludzie i zapanował spokój, zapanowało inne spojrzenie na życie, zmieniło się dziesiątki ludzi właśnie oddając swoje życie Chrystusowi. Ale nie zawsze bycie w obecności Jezusa Chrystusa przynosi te same rezultaty. Przykład, no właśnie ten, o którym mówię, z Golgoty. Dwóch ludzi obok Jezusa Chrystusa, tak blisko, a jakże różne reakcje. Jest zmiana lub jej nie ma. Efekty były nie takie same. Ten pierwszy nawet nie słuchał wyznania tego kolegi swojego. Jego to właściwie nie interesowało, mimo że tamten mu zwrócił uwagę, co robisz, jesteśmy... Oczywiście to jest dramat, to jest straszna śmierć i tu tak przejść nad tym jest trudno, ale nie o samej agonii chcę mówić, nie o samym fakcie ukrzyżowania, bo to jest niewyobrażalne cierpienie. Ale skoro już tam są i mają niebywałą możliwość, są ukrzyżowani między tym, który może zmienić ich życie i pomóc, reagują tak różnie. Nawet gdy słyszy, dziś będziesz ze mną w raju, ja, jakbym usłyszał, że tamten to usłyszał, bym też powiedział, to ja też chcę. A tamten twardziej. On tak naprawdę to nawet, nie wiem, czy był do końca świadomy, za co on tam wisi. Dlaczego? Ten pierwszy zrezygnował z gwarancji, jaką mógł dać mu Jezus Chrystus. Większość wypadków samochodowych, kochani, które zdarzają się, wcale nie musiałyby się zdarzyć. Wiele z nich uniknięto by, gdyby jeszcze było 50 centymetrów drogi. Kto jeździ samochodem, to wie, o czym mówię. Są ludzie, których dzieli zaledwie 45, może 40 centymetrów od bezpieczeństwa. 45 centymetrów od zbawienia. A co to jest za przestrzeń? To między mózgiem a sercem. 40 centymetrów albo 45. Jak tu się nic nie zmieni i nie przejdzie do serca, które symbolizuje nasze wewnętrzne życie, nie zostaniesz uratowany. Bo ta średnia odległość, tak mówią chirurdzy, to mniej więcej taka odległość. To jest przestrzeń, w której coś mogło się zdarzyć. Ten człowiek wiszący na krzyżu, ten pierwszy przestępca, gdzieś miał blokadę. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jezus nie mówi o wiedzy, jaką człowiek powinien posiadać, ale ten, który pełni wolę Ojca. Mówi o tych, którzy nigdy nie przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. Wiedza nie wystarczy dla Królestwa Bożego. I taki drastyczny przykład podaje Jakub. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Wiedza nie wystarcza. Demony wiedzą, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus, ale to nie wystarcza im. 45 centymetrów. Wystarczy, by znaleźć się w piekle, jeśli nie odda się życia Jezusowi Chrystusowi. Można słyszeć, że ktoś się deklaruje jako wierzący, ale jeśli nie wierzy Biblii, nie wierzy w cuda, nie wierzy w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa, którą dziś wspominamy, będziemy wspominać przez uczestniczenie w pamiątce, to ten tak naprawdę zaprzecza temu, że ofiara Jezusa Chrystusa ma jakąkolwiek moc. Dwóch przestępców mają coś wspólnego z sobą. Zostali skazani przez ten sam system, który skazał Jezusa Chrystusa na śmierć. Więc nie tak za nic. Jeden z nich powiada, tak, Jezus jest za nic ukrzyżowany. On naprawdę nic nie zrobił, ale my żeśmy sobie naszym życiem zasłużyli. Największa szansa, jaka się pojawiła na końcu życia tego człowieka i nie skorzystał. W swojej służbie pastorskiej miałem takie sytuacje. W ostatniej chwili życia konający człowiek przeklinał Boga. A na co religia? Na co to wszystko? Przerażające. Byłem do ostatniej chwili przy śmierci tej osoby, A potem chyba za 2 lata mnie to jakoś prześladowało. Nie mogłem jakoś wrócić do równowagi, że na ogół ludzie, gdy umierają, to próbują jakoś szukać jeszcze, wzywają Boga, nie Marksa, nie Engelsa, nie Lenina, ale Jezusa, Boga wzywają. A jednak można być tak zaciętym wewnętrznie, tak mieć umysł zamknięty, że do serca już to nie dotrze. 45 centymetrów i można stracić całą wieczność. Dlaczego ten pierwszy jest tak arogancki? Co ten człowiek naprawdę mówi do Jezusa? Jestem wściekły, ponieważ wiszę na tym krzyżu. Jestem zgorzkniały i przeklinam Ciebie, ponieważ myślałem, że o Tobie taka wieść była, wskrzeszałeś, uzdrawiałeś, to coś z nami mogłeś zrobić. Dlaczego mnie to spotyka? A jak to jest dzisiaj? Panie, dlaczego pozwoliłeś na tę chorobę? Jestem chory, ale przecież jestem wierzący. A znajdźcie mi jeden werset, który mówi, że wierzący nie będą chorować. Panie, dlaczego pozwoliłeś, by moje finanse były w tak kiepskim stanie, w jakim są? A, to jest moje narzekanie. Panie, dlaczego pozwoliłeś? I tak dalej, i tak dalej. Pozwolę sobie coś powiedzieć, może na to nie jesteście przygotowani. Gdy ludzie muszą nosić krzyż, gdy na nich spadnie taki krzyż, bo nazywamy to też pewnym krzyżem, który musimy nieść. I wchodzi do ich życia tragedia. Kiedy tomograf wykaże, że mamy raka, kiedy biznes zbankrutuje, kiedy jedno z dzieci na przykład popada w narkomanię, kiedy małżeństwo jest na krawędzi albo rozpada się, a patrzysz na inne małżeństwa i trzymają się. I zadajesz pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja? I coś nas boli wewnętrznie. Ale Bóg stawia nas przed krzyżem i mamy wybór. Możesz pozwolić, by ten krzyż zwrócił ciebie przeciwko Bogu albo za Bogiem. Tak zrobił pierwszy przestępca. Krzyż go nie zwrócił ku Bogu, ale przeciwko Bogu. Możesz stać się osobą, która będzie wstawała każdego dnia i będziesz mówić, dlaczego czegoś nie zrobisz w mojej sprawie? Inni modlili się, są uzdrowieni, a ja nie. Dlaczego tego nie zrobisz? Dlaczego pozwalasz? Ty jesteś Bogiem. Dlaczego pozwalasz na taką tragedię w moim życiu? Jakakolwiek by ona nie była. Wiecie, dla mnie może coś być, nie być tragedią, a dla drugiego człowieka absolutną tragedią. Pozwolę sobie ujawnić pewien sekret. Życie nie jest piękne. Żyjemy w upadłym świecie, w grzesznym społeczeństwie, z upadłymi ludźmi, którzy odgrywają swoją grzeszną rolę. Czy to jest jakiś cud? Nie. To jest normalność. Dlatego, że jesteśmy upadłymi ludźmi. I dopóki nie zmieni się nasze życie poprzez krzyż, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, będziemy takimi ludźmi, którym nic się nie będzie podobać i dużo pytań zaczynających się od słowa dlaczego. McLeod powiedział, Jezus został ukrzyżowany nie w katedrze między 2 świecami, ale na krzyżu między 2 przestępcami. I to jest wielka różnica. To ukrzyżowanie, ta śmierć jest wielkim dramatem, ale dramatem, który może zmienić nasze życie. Ci wielcy przegrani, o których mówię dziś, to jest jeden z nich właśnie znowu, oni są antyprzykładem dla nas. Oczywiście to nie jest przykład do naśladowania. Przykładem do naśladowania jest ten drugi. A dlatego ich ponumerowałem pierwszy, drugi, bo w następnym wersecie, 40 jest powiedziane, a drugi powiedział tak. Coś jednak się zdarzyło. Tam, gdy wisieli w tym dramacie śmierci, niewyobrażalnym, dla mnie niewyobrażalnym, jeden dokonał wyboru. Ten wybór spowodował, że oddzieliła go wielka odległość między jego kompanem a nim. Tak byli blisko ukrzyżowanego, a zarazem tak bardzo daleko jeden z nich był. Każdy wybór, który zrobimy, stawia nas bliżej czegoś, albo bliżej kogoś, albo bardzo daleko od czegoś, albo bardzo daleko od kogoś. Ci dwaj dokonali wyboru i znaleźli się na dwóch krańcach swojej przyszłości. Jeden już wiedział, gdzie swoją wieczność spędza, a ten drugi ciągle nie miał pewności. On nie rozpoznał Jezusa jako swego Pana. On umierał z jedyną osobą, która mogła mu pomóc, a nie skorzystał z tego. I popełnienie tej pomyłki spowodowało śmiertelne skutki duszy. On znalazł się w wieczności, ale nie tej, w której powinien być. Każdy człowiek powinien znaleźć się w wieczności z Bogiem, ale on wybrał. Pierwszy dokonał wyboru. Stwierdził, że wolę Rzym, władzę rzymską i ten sposób, w jakim mnie ukrzyżowano, niż to, co oferuje Jezus Chrystus. To takie śmieszne, takie miękkie, takie jakieś nierealne, a kto to może sprawdzić? Słyszycie takie głosy? Ludzie często mówią. A kto to wie? A kto to może sprawdzić? A jak to jest? Mówią, że są chrześcijanami. Klękają przed krzyżami. Noszą krzyże jako biżuterię. A jakie to ma znaczenie? Żadnego. Naprawdę żadnego. Mówimy, czytaj Boże Słowo. A kto to wie, czy to jest prawda? Jak myślicie, ile jest egzemplarzy Iliady i Odysei Homera? Ile się zachowało? 3. Ile jest egzemplarzy Biblii? Ile się zachowało? Do 100 000 to zabrakło nam. Znaczy nie zabrakło, bo przekroczyło. Ogromna ilość jest kopii. Ale ludzie będą wierzyć Homerowi, a nie temu, że Biblia mówi rację. A odnalezione w 1940 roku zwoje w Qumran udowodniły, bo twierdzono, że Księga Izajasza to nieprawdziwa, że te inne księgi. Otworzono dzbany, przeczytano i okazało się, że dokładnie jest to opisane, co już mamy w Biblii. Że to jest kolejna kopia bardzo dokładna. Dlaczego są tak dokładne? Bo za pomyłkę w jednym wyrazie, jednej litery, w tamtych czasach ci kopiści mieli nad sobą miecz. Groziła kara śmierci. Dlatego jak się pomylili, odrzucali i zaczynali wszystko od nowa pisać. To jest syzyfowa praca, czasem się wydaje. Ten człowiek pierwszy miał wielką szansę, by zostać uratowanym. Ale on miał główny problem. I ten problem ma dziś wielu ludzi. Skupieni są na tym, co jest doczesne. Nie myślą o tym, co będzie, jaka jest wieczność. Ale ja stwierdzam, że w naszym ewangelikalnym środowisku panuje ogromny zamęt i mnie to niepokoi. Od dawna nie słyszałem zwiastowania mówiącego o tym, że zdążamy do wieczności, że tam jest Królestwo Boże, że mamy się do Niego przygotować, ale za to słyszę co rusz. Ale życie możemy tu prowadzić jako chrześcijanie. Sielskie, anielskie w dobrobycie i złoty pył będzie leciał i jeszcze coś innego. A na co mi to potrzebne, powiedzcie? Jak stracę Królestwo Boże? Jak przestanę być człowiekiem, który ma życie wieczne z Bogiem? A niech sobie leci, co chce. Ja chcę być z Bogiem i myślę o mojej wieczności. Nie z powodu mojego wieku. Bo jako młody chłopak już podjąłem decyzję. Bóg, Jezus Chrystus, poświęcę Jemu życie. Oswald Smith powiedział tak. Całe niebo jest zainteresowane krzyżem Jezusa Chrystusa. Całe piekło jest przerażone krzyżem i mową o krzyżu. Tylko jedyne istoty na ziemi, to ludzie, ignorują moc krzyża Jezusa Chrystusa. Ignorują znaczenie krzyża Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, wiem, że i wśród wierzących czasami ta biżuteria w kształcie krzyża może stać się fetyszem. Więc nie pozwólmy na to, żeby... Ja nie mówię, że nie wolno teraz tu wszyscy ściągajmy. Nie w tym rzecz, bo ja w klapie też w innym garniturze mam krzyżyk. To jest prowokacja, że mogę zacząć rozmowę z kimś. A dlaczego Pan nosi? A z jakiego powodu? Ale mówmy, jakie to ma dla mnie znaczenie. Bo krzyż Jezusa Chrystusa to nie jest tylko jakiś symbol. Ale kochani, jak to ja, dociekliwy i często lubiący gdzieś tam zasiać trochę wątpliwości, zmagam się z pewną sprawą, z jednym faktem. Nie znam kaznodziei ewangelisty, który by nie zrobił wezwania do tego przestępcy, który nie pokutował. Pokutuj i nawróć się. Ja bym też to zrobił. I tego nie mogę zrozumieć. Tu jest Jezus Chrystus. Przez kilka godzin wiszą obok siebie. To nie jest śmierć natychmiastowa. Umiera przestępca, za chwilę stanie przed wiecznością, a Jezus milczy. Nie wydaje się to dziwne, kochani? Nic mu nie powiedział. To ten drugi woła: Jezu, ratuj, wspomnij. Wtedy słyszy odpowiedź. Ale do tamtego, mimo że nie zareagował, Jezus nic nie powiedział. Myślę sobie, jak to jest? Przecież mógł parę słów powiedzieć do tego człowieka. Wyjaśnić mu coś, dać jakieś słowo zachęty. Może facet by się zmienił, może by zareagował pozytywnie. Ale Jezus milczy. Nie pierwszy raz, kiedy odbywały się przesłuchania, Jezus milczał. I to milczenie, zresztą jest takie moje kazanie, możecie znaleźć w internecie, milczący Jezus. Nie mówi nic do przestępcy. On pozwala, nie mówiąc nic, człowiekowi na podjęcie decyzji. Nie, że został namówiony, ale że człowiek musi sam podjąć decyzję przed Bogiem. Zmagam się z tym, dlatego że znam Jezusa jako dobrego pasterza. Czytam o Nim, że On potrafi zostawić 99 owiec i pójść za tą jedną. Tu ma jedną na wyciągnięcie ręki, moglibyśmy powiedzieć. I milczy. Ale też pamiętam ojca syna marnotrawnego. On też nic nie zrobił. Czekał, kiedy mój syn w końcu nabierze mądrości. Kiedy wróci. I czekał. Pozwolił synowi na wybór, na podjęcie decyzji. Ten pierwszy przestępca miał taką samą szansę. Jezus pozwolił mu na wybór. To mnie uczy, że Bóg daje każdemu z nas wybór. To, co Jezus zrobił i moja sytuacja pracują naprawdę razem, by zmienić moją wieczność. I naprawdę są sytuacje, których nie umiem wytłumaczyć i wam nie wytłumaczę, dlaczego tak czy inaczej się zdarzyło. Ale Bóg wie i to jest przesłanie, które musimy pamiętać. To mi mówi, że moja sytuacja nie jest beznadziejna. Nawet jeśli nie mam odpowiedzi takiej, jak ja oczekuję, to Bóg wie, co czyni. Nasza kultura zgubiła zrozumienie krzyża, jego wartości. Czasem mamy takie wrażenie, że zło pozornie odniosło zwycięstwo. Mamy opis: słońce przestało świecić, ziemia się zatrzęsła. Wszystko na chwilę jakby zamarło w bezruchu, gdy umierał Zbawiciel świata. Ale świata to jest zbyt ogólne. To mój Zbawiciel umierał. Mój Pan. I to mnie porusza. Poruszyło ziemię i słońce. A jakże często człowieka nie porusza. Gdyby nie to, ludzkość zostałaby w bagnie grzechu. Ale zarazem jest to piękne. Bo gdy uświadamiam sobie, co się zdarzyło na Golgocie, gdy uświadamiam sobie, co to znaczy umrzeć w Jezusie Chrystusie i w Nim zmartwychwstać, to On określił tym moją przyszłość. Wiem, gdzie spędzę moją przyszłość. Ten drugi przestępca dowiedział się, gdzie ją spędzi. Ale każdy z nas, gdy stanie przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem i wyzna swoją sytuację, to będzie wiedział, gdzie jest jego przyszłość. Dziś ta historia uczy nas, że możemy być ludźmi, którzy powtórzą ten sam błąd, co pierwszy przestępca. Dlatego nie chcemy z tego antyprzykładu brać wiedzę, przykład, wartość jakąś, ale posłuży ona naszemu życiu jako przestroga. Mówi się o pewnym rabinie, który szedł ze swoimi uczniami i jeden z nich zapytał: rabi, kiedy należy zacząć pokutować? Pomyślał i powiada: w ostatnim dniu twojego życia powinieneś pokutować. Na co pozostali mówią: hej, rabi, a skąd to można wiedzieć, kiedy będzie ten ostatni dzień? A no właśnie tu jest odpowiedź. Pokutuj teraz, a nie czekaj na ostatni dzień. Powiada tak: tylko głupiec może liczyć na ostatni dzień. I mówi: ale niestety wielu głupców chodzi po ziemi. Musimy się nauczyć, jak ciężary swojego życia zrzucić przed Panem, wyznać i powiedzieć: Panie, moje życie to nie jest ideał. Wiem, jaki jestem. Urodziłem się jako grzesznik, ale wiem, że Ty możesz zmienić mnie. Możesz zmienić moje utyskiwanie, moje narzekanie. Jeszcze jeden przykład. Dwóch mnichów szło do pewnej wsi, by pomóc w czasie żniw. Musieli przekroczyć rzekę. Przy rzece siedziała starsza kobieta i mówi: ja tu nie dam rady przejść. Jeden zadeklarował: my panią przeniesiemy. Przenieśli ją, ona została, oni powędrowali dalej. Po kilometrze jeden z tych mnichów mówi: ty wiesz co, no to głupio żeśmy zrobili, boli mnie wszystko, plecy mnie bolą. Nie trzeba było jej przenosić. Ten drugi się uśmiechnął i nic nie odpowiedział. Gdy uszli 5 kilometrów, ten drugi kładzie się, mówi: wszystko mnie boli, co myśmy zrobili niepotrzebnie, ją przenosiliśmy. I wtedy powiedział: a nie zdajesz sobie sprawy, nie zadałeś sobie pytania, dlaczego ja nie narzekam? Bo wiesz co, ja 5 kilometrów temu ją zostawiłem, a ty ją ciągle niesiesz. I my tak czasami mówimy Panu Bogu: Panie Boże, zabierz wszystkie moje problemy, kłopoty, a potem jedziemy z nimi kilometrami i narzekamy. Jak staniesz przed Bogiem i powiesz: Panie, zabierz te problemy, to wierzmy, że Pan Bóg je zabiera. Nie nieśmy ich, bo wtedy wszystko nas boli, wtedy wszystko jest źle, wszystko niedobrze. Jak to ja powiadam, niesiesz drabinę przez las w poprzek i mówisz, że za dużo drzew. Nie rób tego. Tak więc, jeśli ktoś w tym miejscu potrzebuje takiego zrzucenia, zostawienia tych swoich pytań dlaczego, a zaakceptowania tego, że Pan Bóg wie, co robi i że On jest miłosierny, kiedy tamten wezwał tylko, wspomni, Jezus natychmiast zareagował, ten nie prosił, dlatego Jezus milczał. Być może potrzebujesz dzisiaj w tym miejscu takiego pokrzepienia, pocieszenia, zostawienia pytań dlaczego, a powiedzenia: Panie, dziękuję, że jesteś moim Bogiem. Ta refleksja przy krzyżu jest wielkim kazaniem Bożej miłości dla człowieka. Umarł pośród grzeszników po to, by dać grzesznikom nowe życie. Decyzja należy do każdego z nas. Jaki wybór zrobisz lub zrobiłeś, taka będzie przyszłość. Dlatego to moje pytanie na początku i pytanie, którym kończę. Jaka będzie twoja przyszłość? Ja wiem, ale wy musicie sobie odpowiedzieć: nie oddam wam mojej przyszłości. Jestem zaborczy. Jestem egoistą. W tej dziedzinie chcę mieć wyłączność, ale każdy z was może mieć tę wyłączność. Albo go przyjmiesz, albo odrzucisz. Możesz zostać w rozpaczy, albo w uregulowanym życiu przed Panem Bogiem. Amen.